Dzisiaj zgodnie z obietnicą będę się dzielił tą drugą częścią, jak się modlić za niezbawionych. I przypomnę króciutko tą pierwszą część. Mówiliśmy o tym, to było 21 września, że Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka. Amen. I czyni wszystko, co może, żeby uratować. I podawaliśmy przykłady z Biblii. Mówiliśmy o takich warunkach skutecznej modlitwy, że modlitwa powinna być oparta o słowo, wypływająca ze słowa i przede wszystkim inspirowana poprzez Ducha Świętego. To jest bardzo ważne, że wiara jest niezbędna, aby modlitwa była wysłuchana. No i też oczywiście życie w takim realnym przymierzu z Bogiem. I kiedy myślę o realnym przymierzu, to myślę o takiej bliskiej więzi z Panem. Że mamy z Nim taką więź serce z sercem i poddajemy się, no On jest Panem i my z Nim współpracujemy i On nas prowadzi poprzez Ducha Świętego i poprzez Słowo. Mówiliśmy też o takiej ważności kolejności w modlitwie i też o tym, jak się powoływać w modlitwie na obietnicę przed Bogiem. Ilu z Was doświadczyło czegoś takiego, że głosiliście komuś w domu, tym najbliższym osobom i staraliście się zrobić wszystko to, co najlepsze i skutek był wręcz odwrotny. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak jest? Powiem wam, ja się też zastanawiałem. Podzielę się z wami czymś i też takim świadectwem potem. Jeśli mamy swoje Biblię, otwórzmy 2 Koryntian, 4 rozdział. 2 Koryntian, 4 rozdział. I przeczytamy 3 i 4 wiersz. Jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, wiecie, że Ewangelia może być zasłonięta zasłoną i wtedy nie widać jej. Ty głosisz słowo, a ta osoba, ona ma zasłonę, ona słyszy fizycznymi uszami, ale to jest dla niej zasłonięte. Jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną. A więc można słyszeć słowa Ewangelii, jest zasłona, to jest duchowa rzeczywistość, która zasłania sedno Ewangelii. I taki człowiek słyszy uszami i nic do niego nie dochodzi. I Paweł mówi, że tacy giną. Dlaczego? W których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących. To słowo zaślepił, ono oznacza też odebrać świadomość komuś. Bóg tego świata. Więc Paweł tutaj naucza nas o pewnej duchowej rzeczywistości, która istnieje na ziemi. Jest Bóg tego świata. To jest moc ciemności, za którą sam szatan stoi. I on zrobi wszystko, żeby ta zasłona nie została zdjęta. Bo on wie, że ludzie będą słuchać, to i tak nie dotrze do ich serc. Oni wpuszczą to uszami i prawdopodobnie natychmiast się usprawiedliwią taką samą sprawiedliwością i powiedzą ci tak, a co ty ode mnie chcesz? Ja chodzę do kościoła, nikogo nie zabiłem, nie kradnę, nie maltretuję dzieci, nie zdradzam żony, jestem w porządku. No, mieliście kiedyś takie przykłady? Tak? Jesteście ze mną? Włącza się mechanizm samosprawiedliwości. Dzieliłem się tutaj z wami już, że nasza sprawiedliwość w oczach świętego i czystego Boga nie ma absolutnie żadnej wartości. Żadnej. Wiecie dlaczego? Bo samo sprawiedliwość odrzuca łaskę. Nie potrzebuje łaski. A zbawienie jest z łaski. Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. A więc Ewangelia, ona świeci. W duchowej rzeczywistości świeci światłem. Objawia Jezusa Chrystusa. Więc jeśli jest zasłona, to człowiek słyszy tylko puste słowa normalne uszami fizycznymi i to w ogóle nie dochodzi do jego serca. Dlaczego? Jest zasłonięte. Bóg tego świata. Musimy, kochani, zrozumieć, że jest pewna duchowa rzeczywistość i moc ciemności zrobi wszystko, żeby światło Ewangelii nie dotknęło serca, ducha człowieka. Ja sam wiem po sobie. Ja słyszałem różne rzeczy o Bogu. Nawet mi Biblię dawali do czytania. Próbowałem to czytać. Odkładałem, brałem kryminały. Były ciekawsze. Ale kiedy światło Ewangelii dotknęło serca, ja zobaczyłem oczami serca Jezusa żywego, to nagle coś się stało. Kiedy wziąłem to słowo, to miałem głód i karmiłem się w każdej wolnej chwili, bo mój wewnętrzny człowiek narodził się na nowo i był głodny i wołał jeść. Dopóki Ewangelia nie dotknie serca, to my możemy sobie wypruć flaki, bić Biblią po głowie kogoś, bez przerwy mu cytaty pod nos dawać. Wiecie, jaki jest finał tego? Korzeń pychy wzmacnia się. I taka osoba odrzuci już wszystko i w ogóle nie będzie chciała z tobą rozmawiać. Wiecie, skąd to wiem? Z autopsji. Przerobiłem to. Otworzymy sobie list do Efezjan, 4 rozdział. I przeczytamy od 17 wiersza. Paweł tutaj coś uczy i on to kieruje do ludzi w kościele, czyli do wierzących. I mówi tak, 17 do 19 wiersza. Mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. I tutaj mówi, jak funkcjonują poganie. Mający przyćmiony umysł, przyćmiony, zaciemniony, taka zasłona jest. I dalecy od życia Bożego przez nieświadomość. Kochani, słowo świadomość, nieświadomość, to jest coś głębokiego w człowieku. Amen? To jest coś z wymiaru ducha człowieka. Jesteś świadomy, że istniejesz, prawda? I nikt ci tej świadomości nie odbierze. Wiesz, że jesteś. Więc to nie jest sprawa głowy. To jest sprawa twego po prostu jestestwa. Dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich. Dlaczego jest w nich? Nieświadomość życia z Bogiem. Wiecie, my w głowach zaczepisz człowieka na ulicy i powiesz tak, czy Jezus Chrystus zmartwychwstał? Większość ci ludzi powie tak. Oni mają wiedzę o tym. Tylko, że ta wiedza niczego nie zmieniła w ich życiu. Dlaczego? Bo nie dotarła do serca. Nieświadomość, która jest w nich, dlaczego? Zatwardziałość serca. przez zatwardziałość serca, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Zatwardziałe serce. Nie chcę się tutaj w to długo zagłębiać, ale podzielę się z wami czymś osobistym. W którymś momencie mojego życia, jako nastolatka, moje serce stało się bardzo twarde przez zranienie. Żadna łza nie wyszła z moich oczu. Ja słuchałem wszystkiego, uczyłem się, ale moje serce było jakby w takiej skorupie i nic nie mogło dotknąć tego. Ktoś, kto próbował się nawet zbliżyć, natychmiast odsuwałem go. Więc tak naprawdę nawet Bóg nie mógł się zbliżyć. Posłuchajcie mnie. Kiedy byłem na ewangelizacji i słyszałem Ewangelię, Bóg użył słowa, które dotknęło mego serca, ale ja wiedziałem wtedy jedno, że ja wiedziałem, że to jest tak, jakby taką malutką dziurkę zrobił w tym kamiennym sercu, że coś tam kropelkę wlał. Ale to serce dalej było w skorupie. I kiedy Duch Święty zaczął pracować nad moim sercem, to ja pamiętam, że coś się we mnie podnosiło i chciało mi się płakać i nie wiedziałem dlaczego. I nie potrafiłem płakać. Wyobrażacie sobie to? To jest dziwne, co? Chcesz płakać i nie możesz. Nawet nie wiesz, dlaczego chcesz płakać. I w końcu Bóg okazał mi łaskę, jestem mu za to wdzięczny, że zrobił coś, że skruszył to serce. Więc kiedy wybuchnęłem płaczem, to płakałem przez pół godziny, nie wiedząc dlaczego, i zasnęłem w tym płaczu. I kiedy się obudziłem, zauważyłem jedną rzecz. Nie rozumiałem wtedy wielu spraw, ale zauważyłem, że moje serce zostało zmienione. Jest bardziej wrażliwe na to, co przychodzi. Czyli Bóg zniszczył skorupę. Zatwardziałość serca. Biblia nas naucza, że zatwardziałe serce przychodzi też przez oszustwo grzechu. Wiecie, że grzech oszukuje nas? Kto stoi za tym? Diabeł stoi. On oszukuje. I kiedy ty idziesz w grzech, nawet taki subtelny, że tobie się wydaje, że to nie jest nic takiego, co ty ode mnie chcesz. Ja chodzę do kościoła, nawet śpiewam religijne piosenki, nawet dziesięciny oddaję, żony nie tłukę, dzieci nie maltretuję, jestem okej. Co ty chcesz ode mnie? To jest oszustwo grzechu, które przychodzi i sprawia, że serce człowieka kamienieje. I taki człowiek, jemu nawet trudno jest łzę uronić. Widzicie, i to wszystko przychodzi przez to, że jest zasłona. To, o czym mówię, nie przychodzi z dnia na dzień. To są rzeczy nieraz narastające w życiu człowieka przez lata. Nieraz to dzieci wynoszą z domu to, co się w rodzinach dzieje. Więc wróg przychodzi i sprawia, że serce twardnieje, taką skorupę robi. Oszukuje nas. I wtedy my nie jesteśmy często w stanie przyjąć prawdy. Ostatnio doświadczyłem tego. zalała nas pewna pani z góry w mieszkaniu. I kiedy mówiłem jej o tym, że jest coś źle zrobionego, mówiłem jej prawdę, ona zaczęła mnie atakować i powiedziała, że jej grożę. Ja powiedziałem, jaka to groźba? Potem modliłem się za nią, żeby po prostu Bóg miał miłosierdzie nad nią. Widzicie, ludzie, którzy nie przyjmują prawdy, oni atakują tych, którzy przychodzą z prawdą. I ja to rozumiem, ten mechanizm, bo oni mają to serce twarde i to tylko Bóg może to skruszyć. Więc jest demoniczna zasłona, że kiedy my głosimy, mówimy, to po prostu dopóki ta zasłona nie będzie zdjęta, to ta Ewangelia nie dotknie serca i serce człowieka nie zobaczy światła, które rozświetli ciemność w nim i nie zobaczy chwały Chrystusa. Pójdźmy 2 Koryntian, 10 rozdział. 2 Koryntian, 10 rozdział. Na wszystko jest sposób i lekarstwo. Halleluja. Paweł mówi tak, od 3 wiersza. Chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Zatrzymajmy się na tym. Podam pewne świadectwo. Kiedyś znaliśmy z żoną taką mamę, która wychowywała samotnie chłopczyka, mulatka. I zobaczyliśmy, że ona potrzebowała oczywiście pracy, żeby żyć i wychować jakoś to dziecko. I kiedy ona dostawała pracę, miesiąc, dwa, maksymalnie trzy i zwalniali ją. Wiecie, no raz może być jakiś przypadek. Ale to była historia, która się ciągnęła przez ponad 2 lata. I kiedyś mnie to zastanowiło. Powiedziałem tak, musimy z nią porozmawiać. To jest coś nie tak. Więc zapytaliśmy się jej, co ty robisz, jak ty pracujesz? Ja mówię, to jest dziwne. Inni otrzymują pracę i siedzą, a ciebie po prostu zwalniają. Ja mówię, coś mi tutaj nie pasuje. I powiem wam, żeby nie przedłużać sprawy. To była osoba wierząca. Ona przychodziła z Biblią. Nieraz zamiast pracować, to czytała Biblię. Sam by się zwolnił. Ja też. Do pracy idziesz po to, żeby pracować, a nie czytać Biblię. Następna rzecz. Przychodziła i od razu chciała wszystkich zewangelizować. Więc brała Biblię i tłukła jej Biblią po głowie słowami. No to wyrzucali ją po prostu. A ona mówiła, że jest prześladowana za głupotę, a nie za Ewangelię. Za głupotę była prześladowana. Wiecie, jeśli idziesz do pracy, to idziesz po to, żeby pracować. A nie jeszcze pouczać szefa, co ma robić i tłuc go Biblią po głowie. Nie dziwię się. Pierwszym bym był, żebym wyrzucił za drzwi. Czy Jezus tak czynił? Nie. My potrzebujemy mieć w tym mądrość. Więc czytajmy z tego 10 rozdziału. Kochani, my nie możemy walczyć, jeśli chcemy, żeby ludzie przyjmowali Ewangelię, to my potrzebujemy usunąć zasłonę. To jest duchowa wojna, ale nigdy, jeśli walczysz z człowiekiem, to jesteś już na starcie przegranym. Na starcie. Za tym stoi duchowa rzeczywistość, moc ciemności. Więc jeśli ty próbujesz w ludzki sposób usunąć zasłonę, to już jesteś na starcie przegrany. I skutek będzie gorszy niż zaczniesz. Będziesz potem musiał dłużej czekać. Ja popełniłem ten błąd w swojej rodzinie. Mnie się wydawało, że jak ja powiem raz, to żona przyjmie z córką i będziemy happy. I byłem totalnie zaskoczony, że żona patrzyła na mnie i powiedziała, przejdzie ci. Nie mogłem tego zrozumieć, dlaczego. Czy ja nie dawałem dobrej rzeczy? Czy Ewangelia jest zła? Powiem wam, jest cudowna. Czyż nie tak? Jest cudowna. Więc ja podawałam jak na talerzu. I nic. I 7 lat musiałam czekać. Za swoją głupotę. Oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny. Jak myślicie, o czym Paweł tutaj mówi? Mówi o orężu. Wiecie, oręż to jest coś, co masz w ręce i czym walczysz. Amen? Oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny. Możesz iść kupić miecz i zabić człowieka. Paweł mówi o mieczu ducha. Słowo. To słowo jest mieczem ducha. Ale jeśli ty zaczniesz tego używać w cielesny sposób, to nic nie zdziałasz. To jest duchowy oręż, a więc używanie tego oręża musi być w Duchu Świętym. Amen? Nie w ciele. Z tego jest wniosek, że najpierw potrzebujesz być napełniony Duchem Świętym, przez Niego zainspirowanym i poddanym Jemu, i On cię poprowadzi. I wtedy, kiedy użyjesz tego oręża, zaczniesz widzieć skutek. Nieraz natychmiastowy, błyskawiczny. Ten oręż ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Wiecie, co to jest warownia? Gdybyśmy mieli narysować warownię, to jest tak, jak Jerycho było warownią. O, może tak. Nikt nie mógł wejść i nikt nie mógł wyjść. Amen? Tak jest napisane. Oręż nasz, którym walczymy, ma moc burzenia warowni. Paweł mówi o rzeczywistości duchowej. I co to są warownie? Warownie są w głowach, to są systemy myślenia, funkcjonowania. Więc jeśli samosprawiedliwość to jest warownia, to jest właśnie warownia, to jest sposób myślenia. Człowiek słyszy i mówi, a co ty ode mnie chcesz, ja jestem okej. Chyba do piekła nie pójdę. Nim też tym orężem unicestwiamy złe zamysły. Złe zamysły. Wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Wiecie, że jest taki korzeń pychy w sercu człowieka. Kiedy ty mu głosisz Ewangelię, to on mówi tak, a co ty ode mnie chcesz? Ja wierzę w Boga. I ten człowiek uważa, to jestem w porządku, bo wierzę w Boga. Wiecie, jest różnica pomiędzy wierzysz w Boga, a wierzysz Bogu. To są dwie różne rzeczy. Diabeł też wierzy w Boga. Czyż tak nie jest napisane? A więc, że ktoś mówi, ja wierzę w Boga, to niczego jeszcze nie zmienia. Powiem wam, lepiej głosić niewierzącym niż takim wierzącym. To jest korzeń pychy, który podnosi się przeciw poznaniu Boga. Tym orężem zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Podzielę się z wami teraz świadectwem. Kiedy narodziłem się na nowo, moja mama mieszkała osobno, już była sama. Mieszkaliśmy po drugiej stronie, więc to nie było zbyt daleko. Więc ja dość często odwiedzałem moją mamę. Wiecie, no i chciałem jej głosić po prostu. I żeby nie przedłużać sprawy, za każdym razem kończyło się to awanturą. Nieraz mama płakała. Ja wychodziłem sfrustrowany, zasmucony. Potem musiałem pokutować przed Bogiem. I w końcu doszedłem do takiego miejsca. Ja powiedziałem, Panie, jak to jest? To jest dzisiaj najbliższa mojemu sercu osoba. Ja daję jej dobre rzeczy. Chcę się dzielić tym, co Ty dla mnie zrobiłeś. A sam widzisz, jaki jest tego skutek. Oboje nie wytrzymujemy emocjonalnie. Mama się coraz bardziej zamyka. Mi jest coraz bardziej trudno i przykro. Ty jesteś też, Panie, zasmucony. Ja mówię, owoc beznadziejny. Powiedziałam, co robię źle? Muszę coś zrobić źle i nie wiem co. Zamknąłem się w komorze i ja wiedziałam, że ja muszę wiedzieć od Pana, co robię źle. Widzicie, można coś robić złego i nie wiedzieć, co jest złe, bo widzisz po owocach, że coś nie gra. I kiedy się uspokoiłem, pierwszą rzeczą, którą Pan zaczął do mnie mówić, powiedział tak. Nie dziw się, że twoja mama tak reaguje. Ona ma pewien sposób myślenia i ona jest trzymana przez 3 demoniczne warownie. Ja powiedziałem, Panie, jakie warownie? I Pan powiedział tak, pierwsza warownia to jest uprzedzenie. I Pan zaczął do mnie mówić, mówi, widzisz, ona dzisiaj myśli, że wszystko to, co nie jest katolickie, jest nie ode mnie, nie od Boga. I to jest sposób jej myślenia i ona nie potrafi inaczej myśleć. I to jest warownia, która została ukształtowana przez wiele, wiele lat, nawet przez pokolenie w niej. To jest uprzedzenie. Jeśli coś nie jest katolickie, to nie może być od Boga. I powiedział, jest druga warownia, która ją trzyma. To jest lęk przed zwiedzeniem. I tutaj już bardziej zrozumiałem, dlatego, że ta warownia też mnie trzymała trochę, zanim podjąłem pewne decyzje w swoim życiu. I znowu Pan zaczął do mnie mówić. Ona boi się, że jak się otworzy na to, czym Ty się dzielisz, że może zostać zwiedziona, bo Ciebie uważa za zwiedzionego. To jest jej system myślenia i ona nie potrafi dzisiaj inaczej. Lęk przed zwiedzeniem. Wiecie, że uprzedzenie to była potężna warownia, która jeszcze dzisiaj już może w Polsce tak nie funkcjonuje jak 20 lat temu. Już się trochę zmieniło w kraju. Ale jeśli ktoś coś zobaczył, że coś niekatolickiego, natychmiast odrzucane to było. I Pan powiedział, jest trzecia warownia. To jest właśnie duma i pycha podnosząca się przeciwko poznaniu mnie jako Boga żywego. I to już jest tutaj zapisane. Uprzedzenie, lęk przed zwiedzeniem i pycha i duma podnosząca się. To jest na takiej zasadzie. Wszystko trwa od lat. Rozmawiasz z księdzem i on ci powie tak. To idzie od Piotra wszystko. Wszystko inne to jest zwiedzenie po prostu. Duma i pycha. Urząd nauczycielski Kościoła jest. Więc jeśli coś tam nie pasuje, to to nie może być od Boga. To jest duma i pycha podnosząca się. To jest sposób myślenia ukształtowany poprzez pokolenia. Nauczany i kształtowany poprzez pokolenia. Ja wierzę w Boga, chodzę do kościoła, jestem katolikiem. Co ty chcesz ode mnie? I widzę, jak z niego bunt wychodzi. Ja dzisiaj już nie zaczepiam ludzi na ulicy. Kiedyś tak robiłem. Wracam do mojej mamy. Zacząłem się pytać mojej: Panie, to co mam zrobić? I Pan powiedział: musisz zniszczyć te warownie. Dopóki ich nie zniszczysz, twoja mama nie będzie w stanie przyjąć od ciebie nic. Więc szedłem do komory i zacząłem się uczyć w modlitwie niszczyć warownię. Ja wiedziałem, kto za tym stoi. Moc ciemności. To ta moc ciemności kontroluje sposób myślenia i nie pozwala, żeby coś przyszło świeżego, nowego. Wiecie, że można wpaść w taki święty gniew? Wiecie, o czym mówię? Święty gniew? Kto wie? Niektórzy wiedzą. Widzisz, nie możesz mieć żalu do człowieka, bo nie walczysz z ciałem. I dopóki się nie nauczysz tego rozgraniczenia, to tak naprawdę nie wygrasz tej wojny. To nie ludzie są winni. To moc ciemności ich ukształtowała, zamknęła w takim pudełku. Ukształtowała sposób myślenia, założyła warownię. I trudno tym ludziom po prostu inaczej myśleć. Oni nie potrafią inaczej. Dopóki ta warownia demoniczna nie zostanie zniszczona. Ja stoczyłem wojnę. I kiedy zrozumiałem to wszystko, zacząłem modlić się codziennie. Chodziłem po pokoju, oczywiście nie przy mamie. Odległość, kochani, nie ma znaczenia. W wymiarze duchowym to nie ma żadnego znaczenia odległość. Ja sobie w swojej komorze chodziłem po pokoju i powiedziałem: szatanie, ja niszczę tą warownię uprzedzenia w życiu mojej matki i nakazuję ci, musisz to puścić, musisz wypuścić jej umysł. Ja domagam się tego w potężnym imieniu Jezusa, dlatego że Jezus Chrystus za nią umierał na krzyżu i on ją wykupił z tego przekleństwa. I ja się domagam, żeby ona była w stanie przyjąć prawdę Ewangelii, żeby zobaczyła światło Ewangelii, żeby Jezus Chrystus się jej objawił jako żywy. Domagam się tego. I tak się modliłem. Mniej więcej. Po miesiącu czasu poszedłem i sprawdzam, czy to działa. I zauważyłem, że już nie ma takich napięć między nami w tej sferze. Więc powiedziałem sobie tak, działa. Modliłem się tak przez kilka miesięcy. Myślę, że tak około 3 miesięcy to tak dzień w dzień za to. I za te wszystkie 3 warownie. I po miesiącu chodziłem i sprawdzałem. Tak jak przychodziłem do mamy, nie dotykałem tego tematu. Ale kiedy już po tej modlitwie chciałem zobaczyć, czy działa. Więc, wiesz, puszczasz przynętę. tak jak na rybkę. I zobaczyłem, że mama już zaczyna inaczej ze mną rozmawiać. Nie ma tych napięć, nie ma łez. Doszliśmy do takiego miejsca, że ona się zaczęła pytać, jak ja słyszę Boga. Sam myślę, o, to już jest dobrze. Potem zaczęła sama się dzielić. Warownie zostały zniszczone. Moja mama myślała, że ja chcę ją wyciągnąć z kościoła katolickiego do sekty, w której byłem. Takie było jej uprzedzenie i lęk. I ona była święcie przekonana, że jej ukochany synalek zbłądził i jest w sekcie. Tak myślała. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka. 11 rozdział. Ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. To była modlitwa skierowana do mocy ciemności dotąd, aż po prostu ta moc ciemności musiała odstąpić, a ja przez proklamację słowa mieczem ducha ustanawiałem nową rzeczywistość nad życiem mojej mamy. Zmuszałem wszelką myśl jej do poddania się Jezusowi Chrystusowi, tak jak mówi słowo, przez modlitwę, w której używałem władzy i autorytetu, który Jezus Chrystus mi dał. To właściwie na tym bym chciał skończyć. To jest druga część tego, jak się modlić za niezbawionych. Trzecią zrobimy kiedy indziej. Dzisiaj już nie mamy czasu. Zachęcam was, jeśli modlicie się za swoich najbliższych, pierwsza rzecz, musisz mieć właściwą postawę serca wobec tej osoby. Zamknij się w komorze, dopóki nie będziesz mieć prawdziwej miłości, zobaczysz oczami Boga tą ducha tej osoby. Módl się, Panie, co trzyma? Co trzyma tą osobę? Módl się, niech Pan Ci objawi warownie, które trzymają. To mogą być różne warownie. To może być narkomania, to może być alkoholizm. Masz, jeśli żyjesz z Panem i funkcjonujesz w tej władzy i autorytecie, możesz przeklinać w modlitwie tę moc tych związań. Tu nie chodzi o to, że wyrzucasz demony. Tu chodzi o to, że łamiesz moc tych związań. I to zaczyna pękać, pękać. To się nieraz, kochani, nie stanie z dnia na dzień. To się nieraz nie stanie za jedną modlitewkę, czy taki modlitewny wybuch emocjonalny. To jest systemat, to jest, wiecie, kropla spadająca w skałę wydrąży dziurkę. Amen? Systematycznie wydrąży dziurkę. Tak samo jest z modlitwą. Jeśli masz wiarę, bo bez wiary to nie ma sensu. Modlitwa bez wiary to nic nie daje. Powinieneś mieć wiarę w tym, że kiedy zaczniesz, to dojdziesz do zwycięstwa i do przełomu. I pamiętaj, nie złość się na ludzi. Nie złość się na nich. Oni nie potrafią inaczej. Oni są trzymani przez demoniczne warownie, które wróg ukształtował w ich życiu poprzez doświadczenia, często nawet z dziecinnych lat, albo coś z pokolenia. Wiecie, ja się też nasłuchałem. Też chodziłem kiedyś na religię i usłyszałem taką rzecz, która mnie zszokowała. Papież ma zawsze rację. przyjęłem, to sobie może tak rzeczywiście jest. Rację ma Jezus, a nie papież. Jak może mieć zawsze rację? Czy ty masz zawsze rację? Czy ja mam zawsze rację? Nie mamy zawsze racji. Jezus ma rację. Widzicie, takie ukształtowane rzeczy sprawiają, że człowiek zaczyna w pewien sposób myśleć. Więc kiedy ty przychodzisz z czymś nowym, to on to odrzuca. Amen. Dzielę się z wami tym, nie wiem, co w waszych domach jest. Ja wiem, kochani, że nieraz, że to jest pewne cierpienie i dla jednej osoby, i dla drugiej. Kiedy żyjesz pod jednym dachem, z osobą, z którą jakby nie możesz się spotkać serce z sercem. Ty jej o niebie, a ona o chlebie. To jest trudne. To jest bardzo trudne. Jezus powiedział, że ja przyszedłem przynieść śmierć i rozdzielenie. Powiedział tak? Powiedział tak, ale z drugiej strony Pan chce, żeby wszyscy przyszli do zbawienia, do poznania prawdy. A prawdą jest Jezus. Tu nie chodzi o to, że mamy przyprowadzać ludzi do Kanaanu. Posłuchajcie mnie. My mamy przyprowadzać ludzi do Jezusa. Nie do doktryn, nie do denominacji, do osoby Jezusa, bo to On jest Zbawicielem. I teraz już naprawdę amen. Z mamą miałam cudowny czas przed jej odejściem. Mogliśmy się dzielić. To było cudowne.